Na spotkanie z naszym gościem w studio pani Edyta Kozikowska z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ełku. Dzień dobry.
Dzień dobry.
A rozmawiać będziemy o grzybach i grzybobraniu. Wyjątkowo w tym roku wcześniej ta akcja, bo i rok mamy taki mokry raczej i deszczowy i było ciepło, teraz ciepło akurat nie jest, ale będzie, bo powracają upały i pewnie znowu czekają nas bardzo wczesne grzybowe wysypy. Ja przyznam, jeszcze nie byłem, ale z tego, co koledzy tutaj wrzucają do sieci, to zbiory już pokaźne. Wiem, że z rozmowy pozaantenowej, że pani już sprawdzała temat w terenie.
Tak, to prawda. Już trochę tych grzybów się pojawia.
Pojawiają się na pewno kurki, pojawiają się pierwsze koźlaki, pierwsze podgrzybki, prawdziwki oczywiście, bo zawsze są te dwa wysypy wczesny, majowo-czerwcowy i to jest pewnie u nas spóźniony, przekształcony lekko na lipcowy. Niemniej jednak ludzi w lasach jest już naprawdę mnóstwo. Zacznijmy może pani Edyto od tego, jak w zeszłym roku wyglądała akcja grzybobranie od strony sanepidu, czyli pojawiały się jakieś spektakularne zatrucia?
Nie, całe szczęście w zeszłym roku, tak jak i w latach ubiegłych, nie było żadnych przypadków zatruć.
Czyli ludzie jednak się znają, albo zbierają to, co znają, bo to jest chyba podstawowa zasada.
Oby tak było.
Zasada grzybiarza. Już wiadomo, co się pojawiło, jakie grzyby się w tej chwili pojawiły, więc porozmawiajmy o zasadach bezpiecznego zbioru. Jak już wspomniałem, ta pierwsza podstawowa zasada, nie znamy grzyba, to go po prostu nie zbieramy.
Dokładnie. Jeżeli nie mamy takiej absolutnej, stuprocentowej pewności, to lepiej zostawić takiego grzyba. Natomiast muszę też wspomnieć o zbieraniu tych niewykształconych jeszcze grzybów, bo taki niewykształcony owocnik nie ma jeszcze rozwiniętych cech gatunkowych i dlatego tak bardzo łatwo pomylić go z grzybem trującym.
Ja jeszcze tylko wspomnę, że nawet w obrębie tego jednego gatunku są spore czasem różnice, chociażby w ubarwieniu, bo to wszystko zależy od podłoża. I wtedy najlepiej się upewnić, nawet jeżeli uważamy się za znakomitego znawcę grzybów. Co jeszcze jest ważne, wybierając się na grzybobranie i w ocenie tego, co ma trafić do naszego koszyka?
Osoby, które na pewno zaczynają takie grzybobranie, powinny zbierać grzyby rurkowe, czyli te, które pod kapeluszem mają taki charakterystyczny, myślę, że wszystkim znaną taką gąbkę. W polskich lasach wśród nich nie znajdziemy gatunków śmiertelnie trujących.
Znaczy przynajmniej w naszych lasach tutaj, bo tak. Borowik szatański u nas, z tego co wiem, to nie występuje. Fakt, że spośród grzybów rurkowych nie ma tych trujących, ale są gatunki niejadalne.
Oczywiście, takie się zdarzają.
Taki gorzkoborowik żółtoporowy, który występuje w okolicach Ełku, jest go naprawdę pełno. I tutaj, no właśnie, jak sprawdzić, czy taki grzyb jest jadalny, czy nie? Bo ja znam kilka form organoleptycznych, chociażby smakiem.
No i tutaj ta
pojawia się... Bo tutaj gorzkoborowika da się wyczuć.
Tutaj pojawia się właśnie taki mit a propos sprawdzania organoleptycznie, tak? Czy ten grzyb jest gorzki. I tutaj warto wspomnieć o tym, że nie wszystkie trujące grzyby są w odczuciu gorzkie. Niektóre mają nawet przyjemny, słodkawy posmak. Natomiast takim, myślę, że pewnym sposobem, żeby sklasyfikować, czy ten grzyb należy do grzybów jadalnych czy trujących, jest na pewno zasięgnięcie porady do klasyfikatora bądź do grzyboznawcy. I chociażby nasza stacja może pomóc w takiej klasyfikacji, ponieważ posiadamy grzyboznawców i klasyfikatorów. I takiej porady można zasięgnąć w każdy dzień tygodnia, od poniedziałku do piątku, w określonych godzinach, od godziny 8 do godziny 9 oraz od godziny 14 do 15. Natomiast warto pamiętać, że do oceny takich grzybów przynosimy całe owocniki, czyli przynosimy zarówno kapelusze, jak i trzony.
Dobrze, ale wrócę do techniki samego zbioru, bo są dwie szkoły. Jedna każe ciąć, druga każe wykręcać. I jeżeli nie mamy tego trzonu do końca, bo na przykład grzyb jest tam gdzieś ucięty w połowie, to też się da go ze stuprocentową skutecznością sklasyfikować.
Tutaj możemy nie mieć takiej stuprocentowej pewności.
Więc lepiej wykręcać.
Lepiej wykręcać, ale nie wyrywać tutaj stałą grzybnią silnie. I tutaj chociażby takim przypadkiem może być muchomor sromotnikowy i kania, bo takim głównym sposobem rozróżnienia tych dwóch grzybów jest właśnie ten cały trzon, ponieważ muchomor sromotnikowy wyrasta z takiej charakterystycznej bulwy i to tak wizualnie można porównać do takiego pękniętego jajka. Natomiast kania czubajka nie posiada takiej bulwy.
Ale naprawdę zdarzają się takie przypadki, że ludzie mylą właśnie muchomora nie z gąską, a z kanią.
Zdarzają się takie przypadki.
Dla takiego grzybiarza, no powiedzmy średnio doświadczonego, wydawać by się mogło to niemożliwe, że akurat te dwa grzyby da się porównać.
Bardzo często też się zdarza, że nawet profesjonalni grzybiarze, którzy mają wiedzę, czasami potrafią pomylić grzyb trujący z grzybem jadalnym.
A nawet wśród samych kań, proszę państwa, zdarzają się chociażby czubajniki ponure też u nas występujące, które są de facto grzybami trującymi, więc nawet jeżeli nazbieramy koszt tych kań, to lepiej udać się do klasyfikatora, bo naprawdę można się przykro rozczarować. Co prawda nie są to grzyby chyba śmiertelnie trujące, ale jakiś większy roztrój żołądkowy to wcale nie jest nic przyjemnego. Czym jeszcze pamiętać powinniśmy? Albo jakich zasad przestrzegać?
Warto też pamiętać, że jeżeli zbieramy grzyby, to najlepiej zbierać je do przewiewnych pojemników, takich jak koszyki wiklinowe lub łubianki chociażby, ze względu na to, że grzyby są niezwykle delikatnymi organizmami i jeżeli będziemy zbierać je do plastikowych torebek, plastikowych wiaderek, powoduje to, że ten grzyb nie oddycha i dosłownie wystarczy chwila, żeby błyskawicznie się zaparzył i zaczął się psuć.
Czyli tak, naprawdę już po godzinie to może być grzyb, który nie nadawać się będzie do spożycia?
Tak, jeżeli też mamy takie intensywne warunki, jak chociażby upały 40-stopniowe.
To tym bardziej, to jeszcze ten proces postępuje jeszcze szybciej. Jak to wyglądał w zeszłym roku? W ogóle ludzie przychodzą naprawdę ze swoimi zbiorami po to, żeby sklasyfikować?
Tak, korzystają z naszych tutaj klasyfikatorów i grzybuznawców.
To chyba tamten rok to mieliście pełne ręce roboty. W związku z
troszkę
tym
się zdarzyło.
I przypomnijmy jeszcze raz, więc kiedy pracuje Sanepid w tym temacie?
Można skorzystać z naszych porad od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8 do godziny 9 oraz od 14 do godziny 15.
Dobrze, a jak się nie wyrobimy?
No tutaj musimy wtedy liczyć na łód szczęścia, że akurat zostaniemy takie osoby.
Proszę mi powiedzieć jeszcze, pani Edyto, tak na zakończenie, czy da się nauczyć tego wszystkiego z atlasu?
Myślę, że na pewno jest to dobra podstawa taka edukacyjna, natomiast
czy atlasowi można ufać w 100%?
Myślę, że w 100% może nie, ze względu na to, że jednak to my odpowiadamy już za tą ostateczną weryfikację. On może pomóc nam edukacyjnie ewentualnie znaleźć różnice pomiędzy grzybami, ale takiej 100% pewności też nie zawsze będziemy mieli.
A aplikacje? Żyjemy w XXI wieku, prawie każdy ma smartfon w kieszeni, a tych aplikacji grzybowych, narobiło się jak grzybów w lesie. Nomen.
To prawda, są bardzo przydatne, aczkolwiek trzeba pamiętać o tym, że one nie są wyrocznią, ze względu na to, że bardzo często robimy zdjęcia takim grzybom i wysyłamy, czy to do aplikacji, czy też nawet sztucznej inteligencji, która teraz góruje. I warto wspomnieć o tym, że nie zawsze możemy zrobić dobre ujęcie takiego grzyba ze złej strony, tak? Może pojawić się złe oświetlenie.
I wtedy zmienia kolor?
Dokładnie, zmienia kolor. Nie zawsze też widać chociażby ten trzon, który też jest bardzo istotną kwestią w rozróżnieniu takich grzybów. No i aplikacja też może pomylić właśnie taki grzyb z innym grzybem. Dlatego to już ta ostateczna decyzja należy do nas, Aczkolwiek, tak jak wcześniej wspomnieliśmy, jeżeli nie mamy takiej stuprocentowej pewności, jeżeli pojawią się jakieś wątpliwości, no to zachęcamy właśnie do skorzystania z porad, z poradnictwa grzyboznawców i klasyfikatorów.
Grzybiarskie grupy w social mediach też są ostatnio bardzo, ale to bardzo popularne. O, tam się nawet ostre dyskusje toczą czasami. Czy warto temu ufać, czy może niekoniecznie? Bo to jest chyba, dla mnie osobiście jest to chyba najmniej sprawdzalny środek.
No, jeżeli chodzi o internet, no to pojawia się bardzo dużo dezinformacji właśnie, szczególnie zdrowotnej. No to jest zatrważające zjawisko ze względu na to, że zbierając grzyby trujące, i tutaj mowa chociażby o tych muchomorach czerwonych.
Właśnie o to chciałem zapytać, czy ta amanita, to naprawdę zbieranie amanity, czyli amanita, muchomor czerwony, czy zbieranie amanity to jest dobry pomysł?
Absolutnie nie. Trzeba zaznaczyć, że jest to celowe zatruwanie organizmu i taki muchomor posiada wiele neurotoksyn, które działają na nasz centralny układ nerwowy i to prowadzi do bardzo objawów takich intensywnych, chociażby halucynacje, zatrucia wymioty, czy też nawet może prowadzić do śpiączki.
Czyli ten grzyb też może zabić de facto.
Oczywiście. W dalszym ciągu jest to grzyb trujący.
Wieruszka ciemna i pieczarka. O to też jeszcze muszę zapytać, bo te dwa grzyby wyglądają niemal identycznie, ale jeżeli, moi drodzy, tak mi się wydaje, jeżeli zbieracie pieczarki na łące akurat, to lepiej chyba zanieść do klasyfikatora, bo to są dwa grzyby, które naprawdę bardzo łatwiej można pomylić niż gąskę i muchomora srumotnikowego.
Myślę, że tak.
A to może skończyć się właśnie śmiercią. Także, moi drodzy, wyłączcie przez chwilę internet w temacie amanita, bo ja spotkałem się na przykład z takim stwierdzeniem, że skoro amanita zabija muchy, to i nasze mikroby w środku też. To chyba najgłupsza rzecz, którą usłyszałem ostatnio, także nasz apel, nie wierzcie we wszystko, co tam w internecie przeczytacie i naprawdę, jeżeli nie macie pewności, albo jeżeli nie znacie tych grzybów i chcielibyście po prostu spróbować, z czym to się je, no to lepiej jednak przyjść do klasyfikatora. I to samo robimy z muchomorem czerwieniejącym. Jest to pyszny grzyb jadalny, ale lepiej to jednak sprawdzić.
To prawda. Jeżeli chociażby mamy nutę wątpliwości, albo zostawiamy takiego grzyba, albo właśnie idziemy po konsultację, poradnictwo.
A najlepiej nie zbierać niczego, co ma plamki na kapeluszu. Przynajmniej ja wyznaję taką zasadę. Dziękuję za to spotkanie i za te cenne rady. Pani Edyta Kozikowska z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ełku u progu sezonu grzybowego bardzo wczesnego w tym roku.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję również.